Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Prawo bliżej Ciebie. Postanowiłem dzisiaj omówić Wam, ale na przykładach, takich chyba dosyć powszechnie znanych, dwie instytucje prawa karnego, a mianowicie umorzenie postępowania i warunkowe umorzenie postępowania. Dość często Państwo się spotykacie z takimi decyzjami, czy to prokuratora, czy to sądu, i właściwie te różnice między nimi wymagają omówienia. Ale nic tak dobrze nie dociera do odbiorców, jak podawanie przykładu. Najpierw jednak, tytułem wstępu, kilka zdań takich teoretycznych. Otóż, żeby zaistniało przestępstwo, muszą być spełnione określone warunki. To znaczy, działanie albo zaniechanie sprawcy, ale to działanie czy zaniechanie musi mieć element szkodliwości społecznej. I tu się mówi, że taki element jest albo znikomy, albo nieznaczny, albo znaczny. No, ewentualnie nie występuje w ogóle. Zatem, żeby przestępstwo mogło być ścigane i karane sądownie, musi być powyżej w znikomości społecznej szkodliwości. No i druga przesłanka, to działanie czy zaniechanie musi być wymienione, czy to w kodeksie wykroczeń, czy to w kodeksie karnym, w tak zwanym katalogu przestępstw albo wykroczeń. I teraz, jeżeli policja czy prokuratura prowadzi postępowanie karne w jakiejś sprawie przeciwko jakiejś osobie, ale dojdzie do wniosku, że nie ma w ogóle szkodliwej społeczności, no to postępowania może nawet nie wszczynać, a wszczęte umarza. Tak samo sąd. Jeżeli sprawa dojdzie na wokandę sądową, to sąd bada, czy istnieje ta przesłanka szkodliwej społeczności. I znowu, jeżeli dochodzi do wniosku, że brak jest takiej szkodliwości, to postępowanie w ogóle umarza. Może także to zrobić, jeśli dojdzie do wniosku, że szkodliwość społeczna ma charakter znikomy. I teraz przykład. Zapewne od dawna Państwo słyszycie, że toczy się w naszym kraju taka walka polityczna o aborcję. Obecnie rządzący, jako partia prawicowa, z pewnymi odłamami nawet ultraprawicy, no, chcą jak najbardziej tą aborcję ograniczyć. Najlepiej w ogóle zlikwidować. Co by się okazało, że bylibyśmy jedynym krajem w Europie o takich właśnie przepisach. Zresztą, obecnie obowiązujące unormowania statuują nas na przedostatnim miejscu w Europie, poza Maltą. No bo nie dość, że pozostawiona jednak możliwość aborcji tam, gdzie ciąża jest wynikiem gwałtu albo płód zagraża życiu matki, no to jednak ten Trybunał Konstytucyjny, zwany neotrybunałem, wydał takie orzeczenie, w którym stwierdził, że także w takich przypadkach ta aborcja jest niekonstytucyjna. No i zawrzało, zrobiły się wielkie manifestacje kobiet, które uważają, moim zdaniem słusznie, że w ten sposób odbiera się kobietom pewną podmiotowość. No i teraz wracam do przykładu. Otóż jedna ze znanych posłanek Lewicy, Nowej Lewicy, wraz ze swoim mężem udała się z takim transparentem właśnie przeciwko temu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego do kościoła. I nawet w trakcie mszy, w ciszy, ale taki transparent rozwinięto. Oczywiście zrobiła się chryja. Nie wiadomo, czy to ksiądz, czy ktoś z wiernych zadzwonili po policję. Policja przybyła, spisała protokół i cóż, wystąpiła do sądu o wykroczenie ponieważ jest w naszym kodeksie wykroczeń coś takiego, którym się mówi o przeszkadzaniu w trakcie odbywania religijnego obrzędu. Jako że posłanka Lewicy jest objęta immunitetem, skierowano sprawę do sądu przeciwko jej mężowi, a przeciwko posłance złożono wniosek o odebranie jej immunitetu. No to postępowanie w Sejmie się trochę toczyło. W rezultacie głosami obecnie rządzących ten immunitet odebrano, ale w międzyczasie sąd już zajął stanowisko w stosunku do jej męża.
Prawo bliżej ciebie.
No i cóż, sąd stwierdził, że co prawda czyn miał miejsce, ale społeczna szkodliwość jego właśnie była znikoma i postępowanie umorzył. No, policja, prokuratura, zwłaszcza minister Ziobro, na pewno się wściekli. Pewnie złożyli odwołanie. Jakie są losy tego odwołania? Jeszcze nie wiem. Ale w międzyczasie, po uchyleniu immunitetu, skierowano sprawę do sądu przeciwko tej posłance. I teraz ona ma nadzieję, że sąd w jej przypadku postąpi podobnie jak w sprawie jej męża, czyli postępowanie umorzy z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość. W Polsce, jak wiecie, a jak nie wiecie, to wam przypomnę, nie ma prawa precedensowego, taki jaki jest w systemie anglosaskim. Czyli u nas, jak jeden sąd orzeknie w takiej sprawie podobnej tak, to inny wcale tego zrobić nie musi, ale może. No, jeśli Sąd Najwyższy wydaje jakieś uchwały, które są wpisywane do księgi zasad prawnych, to takie uchwały są wiążące. Ale poszczególne wyroki, nawet Sądu Najwyższego, nie są wiążące, bo nie ma prawa precedensowego. No i teraz czekamy, czy w tym przypadku sąd odnośnie pani posłanki też dojdzie do wniosku, że takie zachowanie nie nosiło znamion społecznej szkodliwości. A co do warunkowego umorzenia postępowania? Ano to się różni od umorzenia tym, że tutaj już tylko sąd, nie prokurator, badający sprawę, jeżeli dojdzie do wniosku, że podsądny czyn popełnił i co do tego nie ma wątpliwości, ale owa społeczna szkodliwość nie jest znaczna, nie znikoma, ale nie jest znaczna, to jeśli kara zagrożona nie przekracza lat 3 pozbawienia wolności, a w pewnych sytuacjach 5, to postępowanie może warunkowo umorzyć, określając próbę na rok lub 2, w trakcie której taki sprawca nie może popełnić podobnego przestępstwa. Sąd może zastosować przy takim warunkowym umorzeniu pewne dolegliwe środki karne, takie jak na przykład świadczenie pieniężne, albo powiedzmy zakaz prowadzenia samochodów, albo zakaz zajmowania określonych stanowisk. Z tym, że takie warunkowe umorzenie nie jest skazaniem. No i przykład. Pamiętacie pewnie Państwo słynną sprawę zderzenia kolumny rządowej byłej premier Szydło z Fiatem Cinquecento, gdzie jeszcze tego samego dnia wieczorem minister Błaszczak od spraw wewnętrznych od razu niejako skazał kierowcę tego Cinquecento, twierdząc, co nie było zgodne z prawdą, że on się do tego przyznał, a zatem winny jest określony. No i to postępowanie trwa już 6 lat, ponieważ wypowiedzi ministra Błaszczaka okazały się nieprawdziwe. Ów młody, bardzo młody kierowca Cinquecento dostał pomoc prawną ze strony adwokatury polskiej. No i cóż, mniej więcej po 5 latach procesu, gdzie się okazało, że funkcjonariusze ówczesnego BOR-u niestety, ale kłamali w prokuraturze i przed sądem, bo jeden z nich, skruszony, przyznał na koniec postępowania, że zeznawali nieprawdę, chodziło o to, czy kolumna rządowa miała zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe. Otóż ci funkcjonariusze, którzy pierwotnie zeznawali, twierdzili, że takie sygnały były i jedne, i drugie. Ale świadkowie zewnętrzni mówili, że owszem, światełka błyskały, ale sygnałów dźwiękowych nie było, co jest niezgodne z przepisami poruszania się kolumny uprzywilejowanej. Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że co prawda kierowca Cinquecento przyczynił się do powstania tego wypadku, ale z uwagi na całokształt okoliczności ta szkodliwość społeczna nie była znaczna i postępowanie warunkowo umorzył. Z takim wyrokiem nikt się nie zgodził. Prokuratura się nie zgodziła, bo uznała to za swoją klęskę, a oskarżony także się nie zgodził, ponieważ twierdził, że on jest całkowicie niewinny. Teraz właśnie trwa postępowanie przed sądem odwoławczym, gdzie, jak już wam wspomniałem, jeden ze skruszonych funkcjonariuszy ówczesnego bordu twierdził, że kłamał. Na to okazało się, że płyta CD z nagraniami z przebiegu tego zdarzenia w dziwny, tajemny sposób gdzieś zniknęła i nie ma odpowiedzialnego za zniknięcie. Ostatnio były przemówienia stron, czyli oskarżyciela i obrony. Na dniach sąd odwoławczy ma wydać swój wyrok. Ciekawe zatem, czy podtrzyma warunkowe umorzenie, czy też może sprawę uchyli do ponownego rozpoznania. Tak więc będzie kolejne rok, dwa, trzy. W sumie za ten proces może potrwać 9-10 lat. Taka prosta sprawa, która normalnie powinna być zakończona w ciągu paru miesięcy. No, ale tutaj skrzyżowały się siły państwa, które zaangażowało cały aparat państwowy przeciwko temu biednemu kierowcy Cinquecento. Sąd może również zmienić ten wyrok i ewentualnie tego młodego kierowcę uniewinnić. Jak tylko się dowiem, jaki zapadł wyrok przed sądem odwoławczym, niechybnie to państwu powiem, zaopatrując w kilka, może kilkanaście słów komentarza. Tak więc dzisiaj już wiecie, czym się różni umorzenie od warunkowego umorzenia. Wszystko opiera się na owej społecznej szkodliwości czynu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie. Mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej ciebie.
Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.